W wydanej przeze mnie już w 2010 roku książce Projekt Feniks pochylałem się nad organizacją Chabad Lubavitch i zajrzałem wtedy na jej polską stronę internetową. Dowiedziałem się z niej, że Chabad to akronim hebrajskich słów nazywających trzy intelektualne cnoty. Chachma – mądrość, Bina – zrozumienie i Dat – wiedza. Lubavitch to nazwa miasta na Białorusi, gdzie ruch rozwijał się przez ponad 100 lat. Dosłownie Lubavitch po rosyjsku znaczy miasto braterskiej miłości. Nazwa Lubavitch wyraża odpowiedzialność i miłość, które stanowią kwintesencję filozofii Chabad wobec każdego Żyda. Wspomniałem wówczas o miastach Ameryki, które z Izraelem łączy miłość szczególna. 11 września 2001 roku zaatakowano dwa z nich, Waszyngton i Nowy Jork. Pierwsze jest oficjalną stolicą państwa. Drugie, stolicą nieoficjalną. To ostatnie ucierpiało najbardziej. Okazuje się, że Nowy Jork współuczestniczył aż z trzema miastami izraelskimi w programie tzw. miast partnerskich. Tu trzeba nadmienić, że program ten to z założenia forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, mająca na celu wymianę kulturalną i gospodarczą. W Europie nazywa się miasta biorące udział w takiej współpracy miastami bliźniaczymi, w Ameryce siostrzanymi. Natomiast w krajach socjalistycznych nazywano je miastami braterskimi. Dwa z tych partnerskich miast Nowego Jorku to najważniejsze ośrodki izraelskie, Jerozolima i Tel Awiw. Trzecie, Kfar Chabad, związane jest również z Nowym Jorkiem, a właściwie leżącym administracyjnie w Brooklynie Crown Heights. Okazuje się, że w tym właśnie mieście znajduje się główna siedziba ruchu Chabad Lubavitch. Wspaniały zbieg okoliczności, zważywszy na fakt, że aż w 70 innych państwach znajduje się ponad 3000 ośrodków tego ruchu. Nikt nie mógł przypuszczać, że to miejsce stanie się tak głośne w nieodległej przyszłości. Oto w grudniu ubiegłego roku pracownicy firmy kanalizacyjnej przypadkowo natrafili na tajemniczy tunel biegnący z siedziby Chabad do budynku osiedlowej Mykwy. Sprawa nie nabrałaby rozgłosu, gdyby nie to, że ściana jednej z posesji, pod którą biegł tunel, zaczęła pękać. Rzecz cała pozostałaby lokalnym problemem, ale ktoś zdecydował, że jedynym ratunkiem dla osuwającego się budynku będzie zlikwidowanie tunelu. Kiedy na miejsce dotarły samochody z betonem, okazało się, że grupa studentów jeszywy stanęła w obronie nielegalnego wykopu. Kilku młodych mężczyzn weszło do środka, uniemożliwiając ekipie budowlanej działanie. Wezwano policję. Filmiki z zajścia pojawiły się w mediach społecznościowych i o wszystkim zrobiło się głośno. Zatrzymano kilkanaście osób, ale przy okazji dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono w tej budowlanej samowolce zakrwawione materace, koce, plandeki, pieluchy, a także krzesełko dziecięce. Podobno tunel biegł pod muzeum dla dzieci, a jedna z jego odnóg kończyła się w żeńskiej toalecie. Z wywiadu z mieszkańcami ulicy wynika, że musiał on powstać w ostatnim półroczu, ponieważ kojarzyli odgłosy prac budowlanych, które w ciągu kilku miesięcy docierały nawet w nocy. Co dziwne, zarówno zarządzający obiektem, jak i policja nie chcąc sprawy komentować, a wyjaśnienia, których udzielano w trakcie zajścia, były niespójne i różniące się między sobą w sposób oczywisty dla dziennikarzy badających te kwestie. Nawiasem mówiąc, gdyby ten wykop kontynuowano zgodnie z jego kierunkiem, doprowadziłby wprost do rezydencji Jeffreya Epsteina, odległej o kilkaset metrów. To z pewnością niezwykle ciekawa historia, a warto odnotować, że pojawiła się w czasie, kiedy sąd ujawnia kolejne dokumenty z procesu tego pedofila i kolejne nazwiska osób z nim powiązanych. Z pewnością dla ruchu miast braterskiej miłości to wydarzenie jest wizerunkową porażką, tym większą, że skierowaną na jego centralę. Notabene od grudnia 2005 roku Lubawiczerowie mają swoją synagogę także w Warszawie, przy ulicy Słomińskiego. Trzeba przyznać, że za prezydentury Lecha Kaczyńskiego organizacje żydowskie przeżywały w Polsce prawdziwy renesans. Czy nie dla tych właśnie zasług wyróżniono go pochówkiem na Wawelu? Która z nich zasługuje na miano wiodącej w tej decyzji? Czy wstrzymanie ekshumacji Żydów zamordowanych w 1941 roku w Jedwabnem, które skutkowało niemożnością udowodnienia, iż mordu dokonali Niemcy, a nie Polacy? Czy doprowadzenie do przyjęcia przez polski Sejm uchwały o przekazaniu szantażystom ze Światowego Kongresu Żydów 20% z 65 miliardów dolarów w postaci naszej ziemi? A może przyzwolenie na udział polskiej armii w wojnie z państwami, które nam jej nigdy nie wypowiedziały? Czy to, że w 2007 roku reaktywowała w naszym państwie swą działalność loża Polin, B'nai B'rit, zdelegalizowana 22 listopada 1938 roku dekretem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego za jej powiązania z masonerią? Czy rokroczne zapalanie żydowskiej Chanukii w pałacu Nomen Omen na Miestnikowskim? A może zdecydowane popieranie pomysłu budowy Muzeum Historii Polskich Żydów? Czy za realizację obietnicy złożonej w 2005 roku członkom Fundacji Batorego pozbycia się z Sejmu Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony? Albo też podpisanie wrogiego interesom państwa polskiego traktatu lizbońskiego i konstytucji nowej, antykatolickiej Bolszewii, co przekreśliło szanse naszego narodu na rozwój oraz poważnie zagroziło jego zwykłemu, biologicznemu przetrwaniu. Jak wiadomo, o zmarłych nie należy mówić źle. Zakończę więc tę smutną wyliczankę. Smutną także i dla mnie, bo jak wielu Polaków, ja także głosowałem niegdyś za tym, by w Polsce panowało prawo i sprawiedliwość. Wpływy Lubawiczerów w Stanach Zjednoczonych są naprawdę ogromne, a osoby związane z tą grupą często przewijają się przez strony moich kolejnych książek o tragedii Ameryki. Członkiem ruchu jest były rzecznik prasowy Busha, Ari Fleischer. Otwarcie wspiera ich były zastępca sekretarza obrony Paul Wolfowitz i były kandydat na stanowisko wiceprezydenta USA Joseph Lieberman. Jest w tej grupie także były główny księgowy Pentagonu Dov Zakheim. Czy fakt, iż najpotężniejsze osoby w państwie łączy ławka w takim klubie, może o czymś świadczyć? Bez ich przyzwolenia atak na Amerykę nie miał prawa się udać. A czy bez ich pomocy możliwe byłoby uporczywe i jakże skuteczne zacieranie dowodów tej zbrodni? Czy członkowie tak wpływowego klubu byliby w stanie podjąć działania sprzeczne z jego interesami? I ile trzeba determinacji, by udawać, że wszystko to jest przypadkowym zbiegiem okoliczności. Oczywiście mówienie lub pisanie o tym jest w dzisiejszym świecie zabronione. W najlepszym wypadku, nomen omen, można stracić pozycję zawodową, pieniądze, zdrowie, a czasami wolność. Zyskać można niewiele. Miano oszołoma, zwolennika spiskowych teorii lub wieczny odpoczynek. Tym, którzy zagonieni poszukiwaniem środków do przeżycia, czasami znajdą czas na obejrzenie poprawnych politycznie wiadomości, wyda się to absurdalne. Tyle, że jak pisałem w jednej z książek, już wkrótce, drogi czytelniku, zauważysz, kiedy z szarych odmętów twej codzienności zaczną wyłaniać się pędzące ku tobie czarne demony.